Zanim jednak... Halo! Ale wszedłem ci tam w tą współgłoskę.
Tak, zabrałeś mi to jak Damianowi Lillardowi na końcu jego Dala zabrał.
To jest takie ładne słowo, zatchnąłeś się.
Jak?
Zatchnąłeś się.
Zatchnąłem się. To ładniej brzmi niż chyba w rzeczywistości jest, bo to było bardzo...
No wiesz, to jest taka, jak heretyków skazywano na śmierć, przesłuchiwano, torturowano, zadawano te trudne pytania o kontakty z demonami, diabłami. Mm-hmm. To był taki moment, że heretyk był na pasku, miał na szyi taki, wiesz, pasek albo czasem coś bardziej metalowego. No i ten oprawca, inkwizytor, kazał na przykład powiedzieć Ojcze Nasz. I na umówiony znak ten kat pociągał za tą szyję i było takie... I inkwizytor kazał odnotować. Szanowna komisjo, zatchnął się przy Ojcze Nasz.
Ojcze Nasz, to jest na tej samej zasadzie już to jest dobra historia. Czy to jest więcej takich historii z tych pięknych czasów? W Słupsku, opowiadałem się, jak w Słupsku sprawdzano czarownicę?
Nie.
Wrzucano czarownicę do wody?
No jak pływa, to dobrze, jak nie pływa, to... Tylko z akumulatorem przyczepionym do nóg jeszcze żadna nie pływała.
Jak okazało się, że pływa i wypłynęła, to była czarownicą.
To ciekawe.
Jak nie wypłynęła, to sorry.
To znaczy, że niewinna. Ach, niewinna. No, trudno.
No. Ach, ajajajajaj.
Bóg pozna swoich.
Hello, mój drogi, witam ciebie.
Hello.
Serdecznie w programie rozrywkowo-sportowym między Lądem a Palmą, odcinek 763. Pozwolisz, że korzystając z faktu, że nie jest to profesjonalne studio, miejsce, w którym siedzę, wykonam taki, wiesz, tak nawiążę do lat 60. i zapalę sobie papierosa i będziemy rozmawiać.
O, to będzie tak bardzo pięknie. Ale smakowicie tam widzę się wciągnął.
Kamelek, pyszny kamelek. Nie zdążyłem, bo pisałem o... Nie zdążyłem, bo pisałem o tym meczu numer 2. Który widziałem, przyjąłeś serią emotikonów i szczęściem na Twitterze.
No ale nie, tam jest, zauważ, że oddałem Cleveland, to Cleveland. To należne cesarzowi.
Nie, królowi. Opowiedz o swoim Twitterze.
O nie, to strasznie. najgorsza część palmy.
Opowiedz, bo tak tylko kątem oka.
Aha, kątem. No więc najpierw jest most. Most jest symbolem Golden State, Golden Bridge. Potem jest przerwa. Potem jest dwójka, dwukropek, zero przerwa.
Dobrze, to jest wynik serii.
Potem spędziłem dłuższą chwilę zastanawiając się, jak najlepiej odwzorować w Portland. No i znalazłem taką błyskawicę. Miałem dylemat, bo tam są takie... Jest taki emotikon z takimi rozchodzącymi się smugami, tak jakby pękł jakiś taki, wiesz, chiński lampion, albo taka... No, ale postawiłem na ten, chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że oni nie grają standard. Teraz napiszę taki komentarz.
I wrócimy się do tego, co oznacza Trailblazers, do tej tak. Wyprawy do Oregonu, Oregon Trail do historii Ameryki, itd., itp.
Tak, to z Ameryką przez świat będzie pan Wojtek Cejowski będzie z nami, Rodeo, prezes, wszyscy będziemy jedną wielką polską rodziną.
Potem w przyczepie jest... takiej, z Irlandczykami razem będziemy jechać w 1700, w którym? Nie pamiętam, dobrze. Ale wiesz co, ja bym stawił kubek kawy, gdybym miał pomyśleć o Portland. Pomyślałbym o Starbucksie,
zgubiłbyś połowę ludzi w tym twicie.
A Starbucks jest ze Seattle dokładnie, tak? Ale pomyślałbym o Portland, o tej takiej jakiejś takiej całej... Kto oglądał Portlandię wie, taka, no takie miasto ponoć dla... Ono było wcześniej niż te wszystkie inne miasta, które się tak zmieniły w takie kultury, że a, to laptopik i na kawusie popracować.
A, że to tam było najpierw, tak?
Tak, i musisz mieć koniecznie z jabłuszkiem z tyłu, bo jak nie masz, to jest siara i nie możesz wchodzić. Ciekawe, ilu z naszych słuchaczy kiedyś chciało rozłożyć laptop w Starbucksie czy gdzieś i stwierdziło, że aj, nie mamy z jabłuszkiem, to może jednak nie będziemy tego robić. Ale kontynuuj.
Myślę, że w Polsce nie ma takiego wstydu, ale czyli rozumiem, że ten kubek w grze o tron to był hołd w Seattle, tak? A Daenerys Targaryen, Andalów, smoków, matka, królów, córka, brata jego matki, żony, szwagra,
jest
to Seattle.
Dobrze.
Nie wiem, ale była, nie wiem, czy widziałeś tę scenę, w czasie którego jest meczu z Houston, jak idzie miś, on się nazywa Bunny, nie Bunny.
Miś, dobrze. Miś Pringle? Houston, no.
Idzie z takim kubkiem kawy i tak tak się rozgląda, nagle widzi tą Emily Clark i tak już pada na kolana i zaczyna, wiesz, tam oddaje jej pokłon, że królowa i speaker zaczyna tłumaczyć, że jest z nami matka smoków i fanka czekoladowego cappuccino. Dobrze.
I Detlefa Schrempfa być może.
Detlefa Schrempfa.
Dobrze, kontynuuj, wróćmy do tweetu.
Kochałem Detlefa Schrempfa.
Twój tweet.
Dobrze, potem jest słowo sun, co po rosyjsku znaczy niedługo, wkrótce. Mhm. I potem następuje tak, jest jeden pucharek, potem jest łezka i potem są trzy pucharki. I na końcu wykrzyknik. I ta łezka jest dla LeBrona.
Aha.
To jest ten smutek, nieukojony żal. 4-3. Także oddałem w tym twicie swoje zadowolenie i swój smutek jednocześnie. Połączyłem ogień i wodę.
Czy możesz jeszcze, czy masz jeszcze jakieś 10 sekund o swoim twicie? Ja sobie uchylę okna bardziej, bo zginę.
Znaczy, zapytałeś się.
Tak?
Kamelek jednak wszedł do głowy.
Odkładam. Chwila.
Jezus, nie wypadnij! Oj, chyba go stracili.
Dobra.
Kraty w oknach, dobrze.
Tak, tylko. No nic, kapitalny przechwyt Andrei Godali, przypominający serię, który to był? To był ostatni, Boże, który to był mecz, jak LeBronowi zabrał piłkę w rogu przy trójce? Warriors, Cavaliers, który rok? No, legendarny styl Andrei Iguodali. Na początku mu lekko wybił piłkę w koźle, a potem mu ją zabrał. Ja nie oglądałem powtórki dokładnie, byłem zafiksowany na takim mini meczu, który odbywał się w tym meczu. I o tym napisałem. Nie widziałem powtórki, czy tam był faul, czy coś. Czysto było, tak? Wyglądało czysto.
Pięknie.
Ale czysto.
Czysto.
Czysto. No dobrze. Świetny mecz.
Fantastyczny mecz.
Jeden z najlepszych meczów tych playoffów.
Zgadzam się. Zgadzam się z tobą. I powiem ci tak, że Portland zagrało najlepszy mecz tej serii i nie wygrało. Czy oni już nie są, moim zdaniem, nie są w stanie zagrać lepszego spotkania. Znaczy mieć 17 punktów w pewnym momencie i w ciągu w trzeciej... Dobrze, mogę się do czegoś przyznać?
Czekamy i nie możemy się doczekać, co powiesz. Z tej wielkiej góry, na której... Z tej wielkiej góry, na tym wysokim krześle, na którym siedzisz u góry.
W 30 minucie spotkania...
Bałem się. Po raz pierwszy pomyślałem, tak, że Warriors mogą nie wygrać w tym sezonie.
Tego meczu mogę jest. I przyznaję się, że przesunąłem paluszkiem do końca trzeciej kwarty. Zobaczyłem, że jest dwa dla Golden State i cofnąłem się z powrotem do 30 minuty, ale już bardzo taki spokojny.
Z przyjemnością oglądałeś ten gwałt, który poszedł od początku trzeciej kwarty.
No tak od połowy mniej więcej.
Aha, no, czyli nawet nie widziałeś tego gwałtu, ale ten gwałt widziałeś już wielokrotnie.
Nie, ten blitz.
16-2 na starcie drugiej połowy, to widziałeś?
Nie, ale to chyba troszkę później było, Maciej. Mi się wydaje, że ten run się zaczął tak w połowie trzeciej kwarty. To takie 12-0, 2,5 minuty.
Ja mówię o 16-2 na starcie trzeciej kwarty.
Dla Golden?
No tak było, 67-50 dla Portland.
No mi się wydawało, że to było troszkę później. W sensie, że to się zaczęło w połowie trzeciej kwarty, ale może się mylę. No.
Że w połowie trzeciej kwarty Portland jeszcze prowadziło plus 17? Bo czekaj, mówimy o meczu, który wszyscy widzieli. Nie możemy tak.
Nie. Mi się wydawało, że ten Jan się zrobił tak, wiesz, no tak w połowie trzeciej. Ale
w połowie trzeciej kwarty ten Stacy już brał drugi timeout.
Dobrze, to może się trochę przesunąłem. No ale w każdym razie widziałem 12-0, no, 2-23. I pomyślałem sobie, no to już się tutaj nic złego zdarzyć nie może, ale no było ile? 108-105?
Było 108-102 dla Portland w pewnym
momencie. 108-102 było nawet. Na 4 do końca? Mhm. Chcę cię pytać, bo nie jestem pewien.
Nie wiem. Ja powiem ci szczerze, nie patrzyłem na tą końcówkę pisząc tekst w głowie, więc nie byłem tak zafiksowany na punkcie tego, co się wydarzy dokładnie w tych ostatnich minutach, jeśli chodzi o wynikowość, tylko patrzyłem na taki mini mecz w meczu, na to, że Seth Curry jest na boisku. I Seth Curry jest na boisku z Lillardem i z CJ'em McCollumem. I o tym napisałem w Flash. Myślę, że tam jest bardzo ciekawa rzecz.
Matka.
Tam jest bardzo ciekawa rzecz.
Powiedz.
Napisałem o tym, więc...
Ha,
no dobrze, powiem tak krótko. Gdy Portland Trail Blazers, skrócę to do...
Zdania, bo to tak na ogół wystarczy.
Gdy Portland Trail Blazers grają na boisku Lillardem, McCollumem i Sephem Kerrym, to w tym sezonie regularnym w playoffach z Oklahomą, w playoffach z Denver Nuggets są Golden State Warriors w tych minutach.
A!
To raz, a dwa... Kiedy Seth Curry jest na boisku w tej serii i na boisku jest też Stephen Curry, to Portland Trail Blazers wygrywają te minuty. Gdy brat gra z bratem.
Brat przeciwko bratu. Mhm.
I to jest ciekawa rzecz, zastanawiam mnie, moim zdaniem jest warte ryzyka dla Portland. Aczkolwiek to jest ryzyko i napisałem, jakie to jest ryzyko, na czym polega to ryzyko. Żeby wystawić Sepha Curry'ego w pierwszej piątce od meczu numer 3 i pokryć jego minuty ze Stephenem Curry'em. W sytuacji, w której jesteś 0-2 i grasz z Golden State Warriors.
I rozumiem, że po to go pokrywasz, żeby on go krył.
Też, tak, to też jest ważne.
A, czyli wtedy to jest bardzo fajny ukłon w stosunku do mamy i taty, bo oni nie muszą mieć rozbieganych oczu. Tylko patrzą cały czas właściwie w jeden kwadrat boiska, bo tam są obaj synowie. Mm-hmm. Tam się wydawało, że tam sympatia matki do młodszego syna jest jakby większa.
Właśnie zastanawiałem się nad tym i powiem ci, że z mojej obserwacji też to wynikało, że jakby matka trzymała bardziej za Sephem, ale zasięgnąłem opinii dwóch kobiet przed opublikowaniem mojego tekstu i spytałem się ich, jak to jest, gdy masz starszego syna i młodszego syna, kogo bardziej kochasz? Odpowiedź brzmiała starszego syna.
Naprawdę ktoś powiedział, że może kochać jedno dziecko bardziej niż drugie?
Gdybyś miał wybierać.
No straszne.
Nie, ja nie pytałem się, widzisz, ja nie pytałem się kobiet, które mają dwóch synów, od tego zacznijmy, ale spytałem się kobiet, twoim zdaniem, w sytuacji, w której masz Stephena jako starszego syna i Sepha jako młodszego syna, kogo bardziej kochasz? Odpowiedź brzmiała, że tego pierworodnego, tego pierwszego syna bardziej kochasz, gdy jesteś matką. Więc zrezygnowałem na tej podstawie z tego, co ty, żeby napisać to, co ty zauważyłeś, że pytanie zadać. Ciekawe, komu bardziej kibicuje matka, królowa matka.
No nie, no tutaj. Pytanie jest pytanie jest, no wiesz, no trzeba było, pytanie jest dobrze zadane, ale nie wiem, to zawsze jest takie, jak dzieci mnie o to pytają czasami w jakichś takich chwilach, nie wiem czego, no to ja zawsze tak odpowiadam, że każdy kocham inaczej, no ciebie kocham po twojemu, a jego po ich niemu, no i to się, tak się nie da tego porównać.
Ale rozumiem, to jest na pewnym poziomie ogólności.
Ogólności, no ale
masz
nie
potrafię, córkę, nie potrafię. Masz córkę i syna, a tu chodzi o, i jesteś mężczyzną, więc ktoś powie, że to jest coś innego niż być kobietą i mieć syna i syna. Aha. Chodzi o ten konkretny przypadek. Bo taka jest idea generalnie, że wiesz, że matka bardziej kocha syna, a ojciec kocha bardziej córkę. Generalna idea, ja nie wiem na ile ona jest jest taki stereotyp trochę, ale... Dobrze, nie wchodźmy w to, bo ja też nie chciałem zakładać, że Sonia Kerry kibicuje bardziej Stephowi Kerremu.
No nie, ale jak tam w końcówce Steph coś zrobił dobrego, co to było? Trafił za trzy?
To co? Rzucała kurwami?
Nie, się właśnie strasznie, to się bardzo ucieszyła.
To dobrze, no. Ona bardzo przeżywa te mecze, jak był ten wywiad z Delem Kerrym i pokazywano tak, ją nawet, zami, nawet, ona była.
Nie, to ona była w ogóle gdzie indziej, to w ogóle jakieś takie tunelowe widzenie i on jakby odpowiadał za nią, bo ja nie bardzo zrozumiałem, dlaczego Chris Berg nie może jej tego pytania zadać. I on tak mówi, tak, wiesz, ona siedzi pół metra od niego, on mówi, tak, ona się bardzo denerwuje.
Sorry, ona nie kontaktuje, gadaj ze mną, zostaw ją. Tak, no, bardzo była, jakie serce
było,
matki.
Serce matki, serce na dłoni. Pomnik pękniętego serca.
Powiem ci tak, że przede wszystkim mieliśmy dwa usprawnienia w tym meczu, które sprawiły, że Portland zagrało lepiej. Po pierwsze, Portland grało z większą energią niż w meczu numer jeden. Ewidentnie, tak. Od startu. Inny zespół na poziomie energetycznym. Wtedy pewnie byli zmęczeni tym. Pamiętasz ten mecz Portland Golden State? Został rozegrany wcześniej. On był rozegrany pierwszy w wieczorem.
Wiem, ale próba nadania takiej narracji, że oni jeszcze byli myślami w emocjonalnym meczu z Denver.
Przepraszam, źle mówię. Portland-Denver został zagrany wieczorem. Dobrze. No to też mogło... Dobrze, nie chcę tu przesadzać. W każdym razie byli od razu po siedmiomeczowej serii, wyglądali na kompletnie nieprzygotowanych, jeśli chodzi o ten defensywny schemat. W sensie pozwalali Stephenowi Kerremu na wszystko. Tu mieli już poprawioną taktykę. Już wychodzili wyżej.
To już było 2-0.
Przynajmniej ci, którzy potrafili wyjść wyżej, bo Enes Kanter był absolutnym cieniem człowieka w tym meczu. Zach Collins nie istniał w tym meczu.
Nie, złapał szybko faulę, więc to nie miało znaczenia.
Co nie miało
znaczenia? Leniart się tam trochę prób. No, w sensie, że był graczem bez znaczenia, bo złapał szybko faulę i nie grał.
Złapał szybko faulę, grał w swojej głowie ten mecz.
Nie grał.
A musiał grać Meyersem Leonardem, który miał kilka niezłych minut na końcu pierwszej połowy i potem grał. I no, tam na moje to grał trochę za długo, no ale zabrakło Nurkicia. No. Zabrakło Nurkicia. No to jest mój główny take tej serii na końcu przy typie, że to jest seria, której Nurkicia będzie brakować Portland. Bo będzie go brakować fizycznie przy obręczy. No. I to jest jednak najlepszy z nich wszystkich czterech tych centrów grać. No. To nawet wyraźnie moim zdaniem. A na pewno wyraźnie lepszy niż Enes Kanter grający, wiesz, bez ramienia.
Ja byłem zdziwiony, jak wiele zbiórek ofensywnych miało Golden State Warriors w tym meczu. Znaczy, być może się okaże, że to były cztery zbiórki, ale wizualnie miałem wrażenie, że każdy rzut, który jest nietrafiony, jest zebrany potem przez nich i mają second chance. Ile mieli zbiórek, Macieju? Czy możesz jakoś tak statystycznie dopełnić tej mojej niepełnej wypowiedzi?
Nie mogę.
Dziękuję.
Nie mogę, bo nie mam teraz przed oczami tej statystyki. Nie miałem takiego wrażenia z drugiej strony, ale mogłoby tych zbiórek być faktycznie dużo, bo Portland grało nisko większą część tego meczu. Grali 15 minut Lillard, McCollum i Seth Curry. Też między innymi o tym napisałem, że to jest właśnie to ryzyko z tych zbiórek, gdy grasz tak nisko, że w dłuższym okresie czasu przerypiesz deski grubo i się zmęczysz bardziej. Wiesz co, podobało mi się w tym meczu, było widać w tym meczu dobrze, jak daleką drogę przeszli Rainbows, Lillard, zwłaszcza w radzeniu sobie z pułapkami, z tym trapowaniem, które Warriors uprawiają w tej serii, te pułapki, o których mówiliśmy ostatnio, bo kilkukrotnie wyszli świetnie z tych pułapek, podaniem, które otwierało im grę 4 na 3. Tam Meyers Leonard się znalazł w tej sytuacji trzykrotnie, raz trafił z półdychy, raz fantastycznie znalazł w rogu. Bodajże to był Rodney Hood albo Mo Harkless. Taka gra 4-3 rozegrania, zagrali bez... Warriors nie zdobyli punktów po stratach Trail Blazers minimum przez kwadrans. Przez minimum pierwszy kwadrans tego meczu. To jest niespotykana statystyka w meczach Golden State, które zwykle każdą stratę zamienia na punkty. Prawie, no ale to tak bywa. I oni prowadzili w tamtym momencie 38-34. Potem na boisku pojawia się Seth Curry na 7 minut przed końcem i mam, są rzeczy, które wyskakują ci z ekranu. Mi to wyskoczyło tak strasznie z ekranu, że nagle zmieniły się warunki tej serii. Że nagle to Warriors, którzy są Splash Brothers, grają przeciwko trzem ludziom, którzy potrafią walić za trzy grubo.
Tak.
I nagle to wygląda, jak inaczej to wygląda. I nagle się robi plus 17 do przerwy i przez te 7 minut Seth Curry, Damian Lillard, McCollum kontrolują ten mecz. W trójkę grając. I grają bardzo nisko i robi się plus 17. No i potem masz ten początek trzeciej kwarty, gdzie Warriors wychodzą swoim klasyczny Warriors, wiesz, początek trzeciej kwarty, a dobrze, to ich przerypiemy. Klay Thompson nagle robi takie rzeczy, których zwykle nie robi, ale jest tak zdynamizowany, wiesz, mija ludzi, wiesz, atakuje, do Raymond Green wszystko napędza i robi się remis. I potem mamy mecz do końca i zacięty mecz do końca. Ta akcja CJ'a McColluma na 30 sekund przed końcem, gdy poswitchu Kevon Looney, bardzo dobrze go kryje wysoko, CJ McCollum go w końcu mija i wchodzi w pole 3 sekund, jest 7-8 sekund do końca, jest 7 sekund do końca akcji i idzie na ten floater, który Draymond Green znakomicie kontestuje i tam w prawym rogu jest Seth Curry i Stephen Curry jest odsunięty od niego 2 metry i jest tam podanie do prawego rogu do Setha Curry'ego na trójkę i taka piękna historia mogłaby się napisać tam, gdy Seth Curry trafia trójkę i Portland wygrywa i Seth Curry jest nagle bohaterem tutaj tego wszystkiego, ale McCollum mu nie podaje, McCollum decyduje się sam kończyć, nie trafia. No i potem mamy akcję Stepha Curry'ego z Draymondem Greenem wyizolowani na prawej stronie. Zwykły pick and roll, łatwe zagranie, przeciętna obrona Portland i na końcu fenomenalna akcja Iguodali w obronie. Klasyk absolutny, wyjęcie tej piłki Lillardowi, wybicie mu najpierw i to jest mecz. Jest 2-0. Dobrze.
No i po serii, no. Nie wiem, czy jesteś w stanie wyjść z tego. Znaczy, może poniesie cię moda na center, moda na feeling, ale nie, zagrali najlepszy mecz tych playoffów chyba. No, można się być, mecz 7 był lepszy, ale wiesz, Lillard może trochę kuśtykał, zwłaszcza w pierwszej połowie. Mhm. No ale w trzeciej kwarcie był już sobą. I to nadal nie wystarczyło. Nadal w sumie to nawet nie byli blisko. Czyli znowu było takie poczucie, że jest zespół, który kontroluje to spotkanie, że wie co robić i wie, że na końcu wygra. Mimo, że przesunąłem paluszkiem do końca trzeciej kwarty.
Czyli trochę sam sobie zaprzeczasz.
No mimo, że no chciałem się tylko upewnić, że mam rację.
Okej. Okay. A może nie chciałeś oglądać swojego ulubionego zespołu, gdy przegrywa 17 punktami?
Tak, tego nie chciałem oglądać, to prawda.
Ciężko to ogląda. No mieliśmy takich meczów już dużo w wykonaniu Warriors, gdzie przegrywają do przerwy lub w połowie meczu dwucyfrowo i ludzie siedzą i wiedzą, że wrócą i oni wracają i wygrywają na końcu. To jest katalog takich meczów playoffowych Golden State. No, wracając nawet do serii w poprzednim sezonie z Houston, te 2 ostatnie mecze. Gdzie oni cały czas to mieli. I tu też to mieli. No ale zobaczymy, co się stanie w meczu numer 3. Jestem ciekaw, czy Terry Stotts, co zrobi Terry Stotts. Dobrze. Mój drogi, rozmawialiśmy wczoraj, przejdźmy do kwestii Ziona Williamsona, bo rozmawialiśmy wczoraj o Zionie Williamsonie i o tym, że Zion...
Rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło w Stańczykach.
O moście w Stańczykach rozmawialiśmy.
O pijanym bileterze, który sprzedawał bilety, miał 4 promile we krwi, ale po chwili zastąpił go trzeźwy zmiennik.
Który był na miejscu i był gotowy, żeby zawsze wspomóc pijanego kolegę, całą organizację, za jakiś pewnie śmieszny sos, za śmieszny pieniądz.
Za darmowe bilety.
Tak, i co, rozmawialiśmy o tej koncepcji którą przedstawiłeś ty, przedstawił też Brian Windhorst, koncepcji tego, że Zion Williamson może się jeszcze wycofać z draftu.
Tak, muszę powiedzieć, że on jeszcze chce troszkę te logarytmy i różniczki chce poćwiczyć.
Mhm. Że mu nie pasuje Nowy Orlean, że wolałby zostać wybrany przez ekipę nie znajdującą się w NBA B, tak? Czy w C, tak, tylko z NBA tak. A. Nawet jeśli są to organizacje zabawne, to jednak wolałby się znaleźć w większym mieście, rozumiem, dla jakichś takich marketingowych zachcianek i potrzeb, wymysłów. I że to może się wydarzyć, że to jeszcze nie jest nic, wiesz, napisanego.
Tak, wszyscy tak już ten. Jak mówię, ja byłbym, to byłaby niesamowita historia, gdyby on zrobił taką ucieczkę do przodu. Powiedział tak, to w takim razie, wiecie co, ja sobie jeszcze postudiuję, trenerem Kay sobie tam, on mnie nauczy, nie jestem gotowy, doszedłem do wniosku, rozmawiałem z rodziną, z ojczymem i on powiedział, że powinienem wrócić jeszcze raz do szkoły. I jestem ciekaw, czy taką historię da się jeszcze odkryć, czy to się dałoby napisać. Bo z drugiej strony też o tym wczoraj trochę rozmawialiśmy, ale powiemy to jeszcze raz, że pytanie, czy on nie może tego użyć jako pewnego środka nacisku na Nowy Orlean, żeby oni go przehandlowali. Słuchajcie, macie dzisiaj prawa do mnie, ja u was nigdy nie zagram, albo mnie handlujecie, albo ja wracam do szkoły. Nie ma gwarancji, że w przyszłym roku znowu będziecie mieli jedynkę w drafcie.
I wymusza w ten sposób przehandlowanie numeru 1 przez Portland za numer 3 New York Knicks za... Tu mamy dalej potem ciekawą dyskusję, jak Knicks powinien się zachować w tej sytuacji, kogo oddać, kogo nie. No ale na przykład, nie wiem, za Kevina Knoxa, Denisa Smitha, jakieś takie, za Pickie, no Dallas,
wszystko.
Za...
Nie, wszystko, co chcesz, możesz brać co chcesz.
No wiesz, ale potem Knicks mogliby się też postawić troszeczkę, jeszcze w tej sytuacji, tak hipotetyzując. Mogliby się postawić i powiedzieć, skoro Zion chce odejść od Nowego Orleanu, z Nowego Orleanu, i w którym jeszcze nie jest i wymusza zrobienie tego trade'u, to my będziemy grać twardo trochę z wami, Pelicans,
no tak, ale to oni mogą powiedzieć,
bo i tak to wy przegracie, a my no nie przegramy tak dużo.
No dobrze, no ale wiesz, nadal możesz mieć trzeci numer draftu, no. W sensie, no znaczy...
No tak, mieć Jay'a Barretta, cichego chłopaka z Kanady, który jak zobaczy Nowy Orlean, mi się oczy otworzą. Boże, jakie piękne miasto, jak całe życie chciałem tutaj grać, nie jak Zion. No nic, ale mamy doniesienia Shamsa Charaini. Ja je teraz przeczytam.
Dobrze.
Napisał o tym już na szóstym graczu nocny Sebastian Bielas. Zion Williams spotkał się w Chicago z New Orleans Pelicans i z Memphis Grizzlies. W Chicago odbywa się NBA Draft Combine od wczoraj. Z Memphis Grizzlies i New Orleans Pelicans, czyli dwoma zespołami wybierającymi najwyżej w drafcie 2019. Williamson miał pozytywny meeting z Nowym Orleanem i przed loterią cytował Pelicans jako targetowany team do startu kariery.
Cytował.
He cited Pelicans as a targeted team to start career.
Co to znaczy? Cytował? Jako...
Cited. W sensie cited. Nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem. Ja to rozumiem, że...
Nie, że myślę, że tam będzie, czy że powiedział, że to jest dobry początek, że to jest dobre miejsce, żeby zacząć.
Tak, że Pelicans. Tak, że to jest team, który targetuje, żeby zacząć karierę. To brzmi trochę jak o odkręcanie tej historii, żebyście nie pomyśleli sobie przypadkiem tak, że ja nie chcę grać w NBA. Tak jakby się chciał jeszcze bardziej przytulić do Pelicans i powiedzieć, nie martwcie się, nie bójcie się, to ładnie, jeśli to prawda, co Shams Charaina napisał. No. Czyli co, po historii, czy nie? Nie wiadomo, zawsze można to jakoś odkręcić. Sebastian się bardzo zdenerwował, Sebastian Hetman się bardzo zdenerwował na Twitterze, że w ogóle jest taka, wiesz, historia i takie roztrząsywanie tego, jakbyśmy nie mieli co robić trochę.
No nie, ale jak tak, jeżeli on tam rzeczywiście nie chce grać, nie chce tam iść, nie chce być najbliższe, przypomnij mi, 8 lat, 7 lat?
Ale kto powiedział, ale widzisz, ale kto powiedział, że on, nikt nie powiedział, że on nie chce tam iść, to była tylko możliwość, tak?
No ale też tak rozumieliśmy z jego zachowania do tej pory, że no chyba są miejsca, gdzie chciałby pójść bardziej.
Nie ja, ale na pewno ty i Bartek Tomczak. Hall of Famer, więc może faktycznie tak jest, jak wam się wydawało. No dobrze. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Mój drogi. Tymczasem, jak dojrzałem dokładnie ten raport Jonathana Givioniego o Memphis Grizzlies, o wyborze numer 2 i z niego wynika, że Ja Morant jest dla Memphis. Knicks wybierający z numerem 3 w środę nie tylko rozmawiali z RJ'em Barrettem, mówiłem wczoraj, ale też rozmawiali z Ja Morantem.
Uh-huh.
Więc wydaje się, no tak się trochę szybko wydaje, że ten układ Zion 1, 2 Morant i 3 RJ Barrett to jest układ
draftu. Już jest
draftu.
Spetryfikowany układ.
Historia jednak nauczyła mnie tego, że to zostanie zachwiane w pewnym momencie. Tak jak wiesz, zachwiane może być to przez to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, o tym, że na przykład Zion wróci do Duke albo będzie wymuszał, albo zachwiane będzie przez to, że no, okaże się, że Knicks zakochali się w Dariusie Garlandzie na jednej nodze, bo ma chyba kłopoty z kolanem, albo zakochali się w jakimś zawodniku, albo okaże się, że kogoś innego niż RJ Barrett chcą wygrać, albo okaże się, że Memphis Grizzlies jednak za miesiąc będą myśleć inaczej, no więc... Się, ale tak bym się jeszcze nie przy ten, nie na 100%.
No nie, będą nie oczywiście.
Będą, tego,
będą,
ale wydaje
będą
się,
jeszcze
że...
tak, że tam Chris Mills powie, że tam, że...
Ale wydaje się, że to jest... Wydaje się, że to jest bardzo... Znaczy, musimy sobie przypomnieć, kiedy mieliśmy taką sytuację, żeby dzień po loterii można było z tak dużą dozą pewności powiedzieć, że to jest raz, dwa, trzy. Może
no wiem,
mniej
ale,
trzy,
ale
raz, ale dwa.
Czy to, mój drogi, nie pokazuje, że ten draft rzeczywiście nie jest dość głęboki?
Na pewno.
Że nie jest dość dobry?
Na pewno. Na pewno.
Skoro wszystko jakby jest od razu rozstrzygnięte, nie ma żadnej niepewności.
Na pewno.
No dobrze.
A my musimy jakieś historie tutaj produkować, lub jak to Seba napisał, z mikrofali odgrzewać. Jakieś pomysły. No nic, ale to, jak mówię, no Boże, do samego draftu jest jeszcze miesiąc z hakiem, więc się jeszcze tutaj może, wiesz, na pewno się jeszcze tutaj pojawią
sosy. Nie, no mówię, będzie takie, że tam, wiesz, że Steve Mills jest bardzo, są pod ogromnym wrażeniem gościa i tutaj będzie coś. Też mi się zastanawiamy.
Są pod ogromnym wrażeniem na przykład Josha Sharmy,
tak.
Mariala Szajoka.
Bolbola.
No na przykład. Bolbol na pewno się znajdzie. Jako jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.
Okeczukwu, o Jajebę. No ta grupa. No.
Jeśli chodzi o piąty numer, czwartym wybierają Lakers. Wydaje się, że będą nim handlować. Ale to jeszcze zobaczymy.
Tak jak rozumiem, to tak wszyscy chcą handlować tym, co jest poniżej trzeciego piku. Że to jest najlepszy moment, żeby handlować, bo jeszcze nic nie wiadomo. A potem, jak już będą, wiesz, piki rozdane, no to tak handlować może być trudniej.
Mhm.
Taka teoria, narracja.
Jeszcze raz?
Że być może pik przed wyborem ma większą wartość niż po tym, jak dokonasz wyboru.
No tak.
Że dzisiaj oddanie przez Lakers piku czwartego, nie wiadomo jakiego, ma większą wartość psychologiczną.
Tak. No tak, no to będzie gracz wtedy. No tak, no jak wybiorą... No tak, tak, w tym sensie tak. Tak. Z piątym numerem z kolei Cleveland Cavaliers wybierają i Joe Vardon, on chyba pracuje obecnie na The Athletic, na pewno pracował w Plain Dealer przez lata, to jest mój, przynajmniej mój taki go-to człowiek, jeśli chodzi o rzeczy związane z Cavaliers, napisał, że warto patrzeć na Dariusa, tak napisał. Tak jakby coś wiedział i tylko tyle mógł napisać. Warto patrzeć na Dariusa Garlanda, na Kama Reddisha i na DeAndre Huntera, jeśli chodzi o wybór Cavaliers. Napisał to przed dwoma dniami od razu po loterii. Trzech wingmanów skrzydłowych. Z kolei a propos szóstego numeru Phoenix Suns, doniesienia, chyba Shane Rankin nazywa, o tym, że Suns są skłonni handlować i iść w górę do numeru 2, żeby zabrać Ja Moranta. No i teraz jest oczywiście pytanie,
ale, nie, ale to
co, kto,
tak,
jak, kogo.
Ale dlaczego Memphis miałby sobie to robić? Mhm. Co? Jeżeli są tak bardzo zakochani w Jamorancie i mają taki cornerstone trochę przyszłego zespołu w postaci Triple J i Jamoranta. Będzie quadruple J.
Spróbujmy to rozegrać,
J,
mój
J
drogi.
J to J, albo J to JJJ.
Poczekaj. Kto jest... Poczekaj. GM-em Phoenix jest James Jones, tak? I pracuje tam ten policjant z Detroit, ten łysy. Jest teraz jego asystentem. Jest jeszcze ten trzeci człowiek. Poczekaj, powinienem mieć nazwisko. Spróbujmy rozegrać, mój drogi, tę rozmowę. Ty jesteś Robertem Sarverem, tak? Dzwoni właściciel do właściciela.
Nie chcę być Robertem Sarverem, ale dobrze.
Jesteś Robertem Sarverem. Ja jestem Robertem Perą, więc dzwoni Robert do Roberta. Robert Pera, właściciel Memphis, i ty dzwonisz do mnie z ofertą, z pytaniem, wiesz, z koncepcją przehandlowania po wybór numer 2, więc dzwonisz.
Robert? Hello?
Nie, to ja mówię. Ja mówię hello, bo ja odbieram. Poczekaj.
Aha.
Jeszcze raz. No.
Hello?
Cześć.
Hi.
Hi.
It's Robert, not Lewandowski, Sarver.
Hi, it's Robert, not Biedroń. Pera.
Pera, listen, Pera.
Yo, how much, Sarver?
How much for Zamora, man? How much?
Give me Devin Booker.
You're kidding me, man.
I tu kończymy.
Aha, się rozłączył.
Tak się Memphis powinno zachować, gdyby Phoenix zadzwoniła. Więc nie wiem, czy co Phoenix może tu osiągnąć, jak może się osiągnąć, jak może. Wiadomo, że Joshem Jacksonem chcą handlować, że w tę stronę DJ...
Jonathanem Benderem.
Warrenem Benderem, tak. No. Więc to nie wiem, no, co ja. No.
Jeszcze nieupraną koszulką Alexa Lena.
Więc to nie wiem. Raczej niech Phoenix z szóstką próbują wybrać, niż znowu próbować wybierać wysokie.
Adiandre Aitonika byś nie puścił, koteczku?
A to ty jesteś. Ty jesteś koteczkiem.
Ale dobrze, jestem koteczkiem, ale czy koteczek się nie skusi?
Czy ja? Powiem,
tak, Deandre Ayton, Josh Jackson i...
Nie mów do mnie, koteczek, nie jestem Biedroń, tylko Pera.
Aha, Pera. Perlasz.
No nic, nie, wydaje mi się, że nie, bo ma Jarona Jacksona Juniora, więc po co Ayton? Nie byłbym zainteresowany. No nie, tak? Wolałbym mieć Jamoranta niż Deandre Aytona.
Odpuszczasz wtedy Valanciunasa, nie dajesz mu wielkich pieniędzy. Masz na...
Valanciunas ma opcję, on ma swoją opcję na przyszły sezon. I Valanciunas swoją drogą też powiedział, na Litwie będąc, powiedział, że... Bo, a wiesz co, Memphis to jest taki...
Ale miody to tu mamy lepsze.
Powiem ci tak, Memphis to jest super interesujący temat, który jest non-stop pomijany. Z punktu widzenia menedżerskiego, z punktu widzenia zmian w tym klubie, w składu tego wszystkiego, nie wiem, czy ja tak zaryzykuję taką tezę, nie wiem, czy jest bardziej ekscytująca drużyna w ostatnim roku, jeśli chodzi o analizę, bo patrz, Valanciunas mówi, że patrz,
pamiętaj... Gini Bass już nigdy do ciebie nie zadzwoni.
Pamiętaj... Gini Bass...
Nigdy.
Pamiętaj, pamiętaj, że Memphis nie ma trenera. Czy my to wszyscy wiemy, że Memphis nie ma trenera? Myślę, że część z nas teraz usłyszała i się zdziwiła. O, Memphis nie ma trenera. Tak, bo właśnie tak Memphis nie omawiane jest. Jonas Valanciunas powiedział, że bardzo ważne przy podjęciu przez niego opcji, czy podejmie ją, czy nie, to jest 18 milionów dolarów na przyszły sezon, będzie to, kto zostanie trenerem i w którą stronę będzie szedł klub. Więc on to wszystko z tej Litwy obserwuje.
Ale na tej Litwie sobie ustawił się taki, wiesz, ma taką wielką, ma taki, stanął na tej wieży Giedymina pod tą flagą litewską łopoczącą, tak przystawił, tak wiesz, tak rękę do czoła i tak patrzy. I nasłuchuje, co, czy Elvis powstanie z grobu po prostu. No jakieś po prostu, dobrze, znaczy to są bajki. Jaką on ma opcję?
To nie są bajki. To nie są bajki, tylko Jonas Valanciunas chce grać z Mike'em Conley'em w zespole i chce grać w zespole, który będzie wygrywał, a nie tankował. To chce robić Valanciunas.
Nie, nie.
Ma opcję, ma już 28 lat. Nie chce tracić sezonu.
Nie, moim zdaniem to jest... On w ten sposób daje mruga okiem do tego, kto powie, dobrze, kochany, 4 lata, 60 milionów. Jak się wyoptujesz. To jest, moim zdaniem, to jest przede wszystkim główne, to co próbuję powiedzieć, że nic nie jest made in stone i jak ktoś położy mu ofertę na następne 4 lata, czyli tak naprawdę chyba następny duży i ostatni jego kontrakt, to on się wyoptuje.
Tak, bo to jest to, co robią zawodnicy, agenci zawodników w tych sytuacjach, gdy zawodnicy mają opcję na kolejny sezon. To robią agenci Ala Horforda, to robią agenci Paula Millsapa teraz. Sprawdzają rynek. Ci zawodnicy mają czas do, bo z reguły to jest to około 20 czerwca, żeby się wyoptować albo woptować w tą opcję. Więc do tego czasu agenci mogą zobaczyć, czy wy nie bylibyście zainteresowani złożeniem takiej oferty. Tym. W Bostonie jest dużo łatwiej rozmawiać agentowi, ale może rozmawiać też z innymi klubami. Mój drogi, dobrze, Sarunas Jasikiewicz jest kandydatem, Memphis rozmawiało, było na Litwie, było, on trenuje Żalgiris. Szaras, Sarunas Jasikiewicz.
A on mówi po angielsku?
Legenda litewskiej koszykówki, on jest trenerem Żalgirisu.
Ale czy mówi po angielsku?
Nie wiem, nie słuchałem jego speechów w timeoutach meczów Żalgirisu w Eurolidze, ponieważ z reguły oglądam na miód.
Co wie o kulturze współczesnego czarnoskórego człowieka? Czy zna muzykę, którą ten człowiek słucha? Czy wychował się w getcie? Czy wie, jak się rozmawia z ziomkami? Chodzi mi o to, że ta transpozycja z Europy, z jakiejś barci, wyjście z jakiegoś zapoconej szali, sali w Żalgirisie, to jest moim zdaniem, to jest jeszcze większa przepaść niż przejście zawodnika z Europy do gry w NBA. No zobacz, Kokoszkow sobie nie poradził. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego sobie nie poradził. Blatt sobie nie poradził.
Ja powiem, bo był taki source od Johna Gambadoro, to jest z kolei najlepszy człowiek od Phoenix Suns. Był taki source, że w szatni z Igorem Kokoszkowem jego asystentem był Joe Parenti, czyli były psycholog Jasona Kidda i były trener Milwaukee Bucks, który przejął Bucks w sezonie 2017-18 po zwolnieniu Kidda. I ponoć to Parenti miał lepszy kontakt z zespołem, więc może jest coś na rzeczy.
No nie, no bo to wiesz, no albo jest facet, który po prostu przychodzi, rysuje coś na tablicy i się nie odzywa, jest taką trochę, wiesz, gościem, do którego nie bardzo wiadomo, o czym zagadać, no bo ile można opowiadać o tym, że Litwa jest przyczepiona do Rosji i jest członkiem Unii Europejskiej i nie lubi Polaków. A jaki trener europejski zrobił jakąkolwiek karierę w NBA? Żaden.
Tak, tylko pamiętaj, że to jest świeżo otwierająca się brama. Mamy wielkich trenerów na ławkach klubów NBA. Mamy europejskich, mamy Ettore Messina w San Antonio. Mamy Sergio Scariolo w Toronto Raptors. Igora Kokoszkowa mieliśmy przez 15 lat w asystenturze. Zaczynał chyba w Detroit, potem był w Utah. I powiem ci tak, ja wiem, znam, teza jest słuszna, to nie kłócisz się tutaj chyba z nikim, że jest to ryzyko kulturowe i sami trenerzy, którzy odzywają się na temat tych pomysłów, przenosin z Europy do Stanów i wchodzenia od razu w rolę head coacha, nauczeni sytuacją nawet Davida Blatta, który większość swoich lat spędził w Europie trenerskich, cytują i mówią, że to może nie być najlepszy pomysł dla Jasikiewicza, żeby od razu wskakiwać na posadę trenera numer jeden klubu NBA.
A przypomnij mi, bo ja oczywiście jestem jak zwykle dyletantem, nepkiem i tak mało powiem, ile lat ma ten człowiek?
Saras jest młody, on dopiero jeszcze 5 lat temu grał w kosza. Grał w NBA przecież, to jest Jasikiewicz grał w Indianie, między innymi. Gdzie jeszcze grał? Kozacki gracz, legenda litewskiej koszykówki.
Nie znam tego, nie znam tej nazwiska.
No to się teraz ludzie mogą obrazić na ciebie, jeśli nie znasz Jasikiewiczusa. No ale dobrze, jesteś w stanie przyjąć wiele rzeczy. To już wiemy. Na siódmym miejscu Chicago Bulls wybierają i Chicago Bulls...
Poczekaj, jeszcze się na moment wróćmy. No, zobacz, że Ettore Messina co roku jest łączony z jakimś klubem, tak? Że jest potencjalnie szansa, że on przejmie, a do tej pory nie przejął i takim, że on co roku jest przez San Antonio zwalniany przynajmniej w dwa miejsca. I do tej pory jakoś się to nie udało, a przecież on w tej NBA już jest ile? 15 lat?
Mój drogi, nie pogłębiaj swojego dyletanstwa. Ettore Messina nie jest 15 lat.
A ile?
Jest krótko.
Krótko?
Jest jakieś 5 razy krócej. No, jakoś króciutko jest. Halo? Masz dobrą tezę. Rozumiemy ją wszyscy. To jest teza współdzielona przez wielu. Że ta przesiadka europejskich trenerów, nie mieliśmy za dużo przykładów, nie mamy tutaj za bardzo, wiesz, czego się uwiesić. Kończy się to na ogół źle. David Blatt, Igor Kokoszkow, pierwsze nazwiska, wiesz, z głowy. A to są i tak trenerzy, którzy pierwszy jest Amerykaninem, a drugi był kilkanaście lat asystentem.
Wiem, no to wiesz.
Jej, więc to i tak mają, to i tak nie jest ten klasyczny przerzut, wiesz, ze stołka trenera Realu Madryt na stołek trenera Houston Rockets na przykład. No więc nie coś takiego.
No to tak, wiesz, można powiedzieć, że karierę tylko zrobił Mike D'Antoni. Mhm. No bo on też jednak sukcesy gdzieś tam najpierw odnosił, ale jest Amerykaninem i grał w NBA.
Mm-hmm. I też był asystentem w Denver, w San Antonio, trochę lat. Mój drogi...
No? A nie, dobrze. Był asystentem trenera 2011-2012 w Lakers.
Był asystentem w Filadelfii jeszcze niedawno.
No właśnie.
Kto był? A, Ettore Messina, tak? Że na rok był, tak? Był na rok. No.
No dobrze, to ciągle za mało. No.
No jest ta bariera kulturowo i językowa. Językowa, myślę, ma duże znaczenie. Ci ludzie umieją mówić po angielsku, no to są jakieś... To dobrze, zostawmy to. Oni są generalnie mądrzejsi, jeśli chodzi o koszykówkę, niż my, więc nie łajajmy ich tak, bo to robi z nich jakichś absolutnych neptków teraz, którzy nie potrafiliby wytłumaczyć pewnych rzeczy zawodnikom. Może potrzebują właśnie tego przesiedzenia kilku lat na ławce, a Igor Kokoszkow moim zdaniem żadnej tutaj tezy akurat nie potwierdza. Wiesz? On był po prostu w organizacji, która jest żartem.
Ja wiem, no to tak zawsze można powiedzieć.
Nie można zawsze powiedzieć. Phoenix Suns są żartem, mój drogi, wiem o tym wszyscy, więc może jakby był w innym klubie, to dałbym mu jeszcze drugi sezon pracy. No. Chodźmy dalej. Na siódmym miejscu Chicago Bulls wybierają i tutaj Chicago Bulls w ogóle są bardzo rozczarowani tym, jak ten draft się rozstrzygnął. Tak jakby liczyli, że tylko loteria draftu może ich unieść wysoko tę organizację, bo... Boże, nie Jim, John Paxson. John czy Jim? Boże, zawsze. Czy co jest Jim czy John? John Paxson. John Paxson już drugi raz podkreślił swoje rozczarowanie. Dwa razy już zdążył podkreślić, od razu po loterii i w rozmowie z chicagowskimi mediami zdążył podkreślić to, że niestety nie wyszła nam ta loteria. Chcieliśmy być wyżej. Mu bardzo i drugi raz podkreślił też to. O.
Palec mi się.
Dobrze.
Nie wyszła im ta loteria.
Tak, chcieli być wyżej, chcieli mieć dostęp do rozgrywającego, chcieli mieć dostęp do Jamoranta, tak jakby byli też skłonni ewentualnie handlować swoim pikiem, żeby przenieść się kilka miejsc wyżej, nawet jakby byli na czwartym, trzecim miejscu, najchętniej chcieliby być gdzieś, wiesz, tak, żeby mogli tego Jamoranta wybrać. Bo są duże zastrzeżenia i podkreślone do tego, czy...
Tak, są podkreślone, to jest ciekawe.
Czy że Chris Dunn to nie jest to.
No. To za mną. Jesteśmy zimie.
Więc tak ta siódemka w tym momencie, siódemka draftu tak mniej więcej wygląda? Mało chyba wiadomo o New York Knicks, czy to jest RJ Barrett w tej sytuacji, no ale zobaczymy.
Ja to chyba nie ma opcji. Ale Knicks mogą coś wymyślić, więc to jest, wiesz. Knicks być może, jeżeli jest pomysł na to, żeby... To jest jeszcze ten pomysł, który się gdzieś tam pojawia w mediach, że być może RJ Barrett zagra z Zionem Williamsonem w przyszłym sezonie. I że dojdzie do jakiegoś United, takiego wielkiego, powiedziałbym, spotkania po latach.
Zach Lowe zasugerował to w swoim tekście od razu po loterii, że Anthony Davis numer 3 draftu, że to byłby dobry pomysł. Może byłby dobry pomysł, żeby RJ'a Barretta i Ziona ustawić razem w Pelicans.
To jest pytanie, czy w ogóle taki punkt stanie na agendzie na przykład. W sensie, czy Zion Williamson nie zasugeruje czegoś. Znaczy nie, to bez sensu. Ale właśnie może po to, żeby go tak, wiesz, jeszcze bardziej przytulić, to mu położą coś takiego. Słuchaj, chcemy zrobić taki numer, co ty na to? Czy chciałbyś grać z RJ Barrettem? No bo wiadomo, że nie będzie grał. Tak jak rozumiem, nikt niespecjalnie nie wierzy, że przyjście Ziona Williamsona powoduje, że ten może mieć jakieś takie, wiesz, że mu się serce tam może drgnąć. Że może jednak chcieć zostać w Nowym Orleanie Anthony Davis. Znaczy wydaje mi się, że nie ma takiej narracji ciągle.
Jest w Nowym Orleanie. Nie. Bardzo silna narracja Davida Griffina i Alvina Gentry'ego.
Że zostanie? Znaczy on, wiesz...
Nie, że zostanie, tylko jest silna narracja, żeby go przekonać do tego, żeby został. Przy czym David Griffin zdążył już powiedzieć, a jeśli nie, to trudno.
No właśnie, to jeśli nie, to trudno, sugeruje, że trudno. No. Mhm. Myślisz, że oni nie tworzyli takiego scenariusza? Słuchaj, a jakbyśmy mieli Ziona Williamsona, to byś został? No myślę, że tam scenariusze różne były już rozpatrywane, no i...
Dobrze. Mój drogi, zmierzony został
tak... Ale to byłaby fenomenalna historia, Anthony Davis w Nowym Jorku.
Nie.
Dlaczego?
Bo dlaczego byłaby to fenomenalna historia?
No bo pewnie do tego doszedłby jeszcze KD. Doszedłby, może jeszcze Kyrie by się zmieścił. I miałbyś kontendera na wschodzie, klub, którym byś się chyba bardzo emocjonował, ekscytował.
Mam czasem wrażenie, że ty też prowadzisz podcast z kimś, kto siedzi obok mnie i mówisz do niego.
Hola!
Ola za marne pieniądze naucza polskie dzieci teraz. Angielskiego, Ettore Messina jest na zajęciach.
Od tej mowy.
W liceum Rafała Jucia, imienia Rafała Jucia. Mój drugi...
Cześć mowy.
Taco Fall został zmierzony na NBA Combine i pobił wszystkie rekordy.
Ile?
Rekord wzrostu, rekord wingspanu i rekord zasięgu.
Myślisz, że on zostanie wybrany w drafcie?
Tak.
Juhu!
Ktoś go weźmie w drugiej rundzie. Ktoś weźmie ten wzrost.
Błagam, żeby to było Golden State.
A jak bardzo błagasz?
Bardzo. Ty to wyobrażasz? Wyobrażasz sobie jaki biznes zrobi Taco Bell by zrobiło? Wyobrażasz sobie te?
Tak, a to nie jest ryzyko dla Taco Bell robić biznes na czymś, co się nazywa Taco Fall?
Nie, to byłaby przepiękna historia, słuchaj. Albo... Byłby zestaw, za pół zestaw, jak kupisz zestaw Taco i zestaw Bell, to masz za połowę ceny oba.
No tak, ja bym się... Tak. Jest tyle rzeczy, które chciałbym powiedzieć o Warriors, których nie mówię dla twojego szczęścia.
Nie,
poczekam, aż przegrają w tym sezonie.
Mogą już nie przegrać.
No, dlatego ja czekam, aż przegrają, wtedy powiem, a jak nie, to nie powiem.
Aczkolwiek wiesz, Brogdon, Iliasowa, Mirotić spędzają mi sens powiek. No.
Iliasowa, Ghostface, Ilia.
Nie, ale wiesz, o czym mówię. No, mówię o tym, że mają gracza 6-7
Że mają taką głębię, że jak Alfonso McKinney będzie grał, że Jordan Bell już może nie mieć tak dobrego meczu jak ostatniej nocy.
Tak.
Rozumiem. No nic, przekonamy się.
Tym się martwię.
Czy do tego dojdzie. Dzisiaj jest drugi mecz Milwaukee Bucks Toronto Raptors, drugi mecz finału konferencji wschodniej i potem mamy mecz w sobotę Warriors Portland, trzeci w niedzielę, trzeci mecz Bucks Raptors, więc jak już będziemy się słyszeć, to będziemy się słyszeć po trzecich meczach w poniedziałek, mój drogi. A myślę, że teraz będziemy już zbliżać się do końca, bo już nas jest bardzo dużo. Za dużo nawet. Powinno być nas mniej.
Chyba, w sensie ciebie, ciebie i mnie?
Tak, chyba, że coś masz do powiedzenia.
No to spotykamy się na finale?
Jesteśmy na finale naszego podcastu dzisiaj.
Na Wielkiej Prostej. Czy Legia, czy Legiunia zdobędzie Mistrzostwo Polski? Twój typ? Czy Lech się położy przed Piastem? Wysmaruje masłem murawę?
Czy Lech o coś gra jeszcze?
O nic.
To niech się kładzie. Obozę niech się kładzie na brzuchu najlepiej. I ten Piast! Wyjdą jak zwarty, Piast!
Fajna, można stworzyć fajną narrację o tym, że w rezerwach jest kilku utalentowanych juniorów i że oni pracowali tak ciężko, że w związku z tym zasłużyli na debiut.
Na szansę, tak.
Na szansę i że to jest takie uhonorowanie, że rozwijamy młode talenty, że pokazujemy, że Polska może być, Polska Liga może być naprawdę Polska.
Ostatnio to Manchester United po swoim rozczarowującym sezonie przetestował w ostatniej kolejce i przegrał z Cardiff. Więc jest czego się złapać,
jest się
jeśli
czego...
jesteś lekarz. Bardzo dobrze zagrali, 0-3, ale bardzo, tak, testowaliśmy młody.
Ale też widać, było tam pojedyncze zagrania, wspaniale.
Ale to nie ma chyba złudzeń, czy są jakieś, czy to jest głęboka historia, czy bo tak jak wziąłeś to na twarz, mi przedstawiłeś, to jest to bardzo proste dla Lecha. Gramy 14-latka, nie możemy, to 17-latkami w tym meczu.
Gramy tam taki jest marchwicki 17-latek.
On jest dobry. Widziałeś go w rozgrywkach juniorów? Ja go widziałem w Szamotułach.
No, niestety lubi bramkę strzelić, więc trzeba będzie mu wytłumaczyć, że tego meczu nie powinno wygrać.
Nie w te. Marchwicki.
Nie w te bramkę.
No myślę, że Lech powinien to przegrać. Mówię to nie będąc fanem Lecha, będąc fanem Legii. No, to powinni to zrobić. Tak? No,
myślę, że...
Skoro nie mają o co grać, to...
Nie myślę, że nie, że się... No przecież trener Diury stwierdzi, że jedziemy po Piast, do Piasta po 3 punkty, ale chyba nikt w to nie wierzy. Myślę, że się podłożą. Nie dadzą Legii 4. tytułu z rzędu. A Legia? No, Legia musi wygrać zawsze groźnym Zagłębiem Lubin. To biorąc pod uwagę... Ale najśmieszniejsze jest to, że prezes Mioduski zaapelował do zawodników Lecha i poprosił o czystą grę. W ten sposób chyba sugerując, że nie wszystkie mecze w polskiej lidze są czyste. Skoro trzeba taki apel składać. Nie wiem, czy nie powinno być to przedmiotem jakiegoś postępowania dyscyplinarnego. To jest sugestia, że jest jakaś korupcja w tej piłce, że wszyscy się, że niektórzy się ze niektórymi układają. Także
nam... Niesłychana rzecz, nie? Jak tak. Na polską piłkę nigdy bym nie pomyślał. To trzeba koniecznie sprawić, żeby odszczekał swoje słowa, posunąć go do odpowiedzialności, zapytać, co miał na myśli.
No, co miał na myśli, mówiąc, że liczy na to, że będzie czysta gra. Znaczy, to jest bardzo ciekawe pytanie, które ktoś może powinien postawić publicznie.
Dobrze,
Inne rozstrzygnięcia? Nie, w innych ligach. Aha, Bayern, ja rozumiem, że to jest też jest chyba ostatnia kolejka. Tak, ostatnia kolejka. Bayer gra zawsze groźny Mainz-Trachten.
A tak, ale jest bardzo dobry w tym sezonie. Jawicz.
A z kolei Borussia gra zawsze groźną Borussią Mönchengladbach.
Tak, tak. Tam jest ta historia trenera, jak się nazywa? Fabre, ten trener, który prowadził Mönchengladbach. Stworzył nową erę w Mönchengladbach, tak? Jest teraz trenerem Borussii. Wiesz co, ja Ligę Niemiecką oglądałem do momentu, w którym Jimmy Butler został przehandlowany do Filadelfii, bo to było w trakcie meczu Borussia-Bayern. I potem już nie widziałem żadnego meczu Ligi Niemieckiej, więc tak, nie wiem, Bayern jest stary i niech da spokój. Tam widziałem, że Ribery już odszedł, tak? Więc teraz tak. Czas na kolejnych. Czas się przebudować, bo Europa im bardzo uciekła. Było widać w sezonie Ligi Mistrzów, więc... No, zobaczymy. Borussia była fajna, ale potem już nie była i jest walka na końcu o mistrzostwo.
Czy ja mogę na końcu zapytać cię o twojego tweeta, bo ja go nie zrozumiałem.
Proszę.
Że się nie chwaliłem.
A sprawdzałem inteligencję naszych...
Ja nie zdałem.
Inteligencję naszych słuchaczy. Twojej nie, myślałem, że ty zdasz.
Aha, no ja
ale
nie zdałem.
Twoje, dobrze, nie zdałeś, ty nie byłeś przedmiotem badań, więc... Ha. Zdałeś, nie zdałeś, nie ma to znaczenia.
Czyli byłem tak zwanym...
Byłeś poza.
Byłem poza.
Poza nawiasem. W nawiasie sprawdzałem inteligencję. Ciekawe, ile osób, które kliknęło lubię to zrobiło. Ja mam swoje typy wśród osób, które kliknęły. które dobra. Zrozumiały, o co chodzi. Bo to, było, to była taka podwójna przewrotność.
Aha.
Mam ci wytłumaczyć?
Proszę.
Dobrze. Masz ten tweet przed oczami? Nie.
Tak. Dobra. Tak, mam. Mam.
Jak brzmi tweet?
Ktoś go właśnie polubił.
Dobrze. Jak brzmi ten tweet?
Nie chwaliłeś się znykającym.
Nie, 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 ale tweet to oryginalny, który cytuję. Bo cytuję
Nathan,
tweet.
Jonathan Wasserman, syn.
Syn, tak.
Świętej pamięci Wassermana od Wanny. Spoke to a Nick source who expressed far more positivity and optimism than disappointment over last night lottery results.
Rozmawiałem ze źródłem Nix, które wyraziło dużo więcej pozytywności i optymizmu
niż takiego żalu
po rozstrzygnięciu się loterii draftu. Czyli że Nix spadli z pierwszego na trzecie, ale rozmawiałem z takim źródłem, które patrzy na to optymistycznie. To nie, dobrze, więc pomyślałem, mój drogi, o tym tak, że ty z reguły lubisz się cieszyć z faktu, gdy Nix nie idzie. A tutaj Nix nie poszło.
No nie poszło.
No.
Dziękujemy.
Więc wyraziłeś swój optymizm i szczęście, rozmawiając z panem, z synem pana Wassermana. Nie było to skomplikowane.
Dobrze.
Dobrze.
To właśnie podwójny taki flip.
Taki troszeczkę ten. Dobrze, mój drogi. No nic. To wszystko na dziś. Chyba.
Tak. Myślę, że...
I pytanie jest do wszystkich mężczyzn nas słuchających o to, kogo Sonia Kary bardziej kocha? Czy Stefa, czy Sefa? Pa, pa.